Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chwała Bogu. Cieszę się, że jestem z powrotem w swojej rodzinie, w swoim zborze, wśród Was. Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia od Kościoła w Indiach, od Waszych braci, Waszych sióstr, którzy tam chwalą Pana, służą Bogu. I chcę powiedzieć, że naprawdę ten wyjazd był dla mnie wielkim błogosławieństwem. Dziękuję Wam bardzo za modlitwy i za Waszą pamięć w modlitwach o ten pobyt, o ten wyjazd. Po raz pierwszy w życiu mogłem widzieć na własne oczy Kościół prześladowany, w takim stopniu prześladowany, że ludzie oddają swoje życie za wiarę, że są więzieni, że są atakowani, że no, w każdej chwili mogą cierpieć z tego powodu. Ale też po raz pierwszy w życiu widziałem Kościół, który naprawdę przeżywa wielkie przebudzenie, wielkie duchowe ożywienie. Byliśmy w północnej części Indii, byliśmy w New Delhi, byliśmy też w takim mieście Varanasi. Więc tereny, które przez wiele pokoleń były przez chrześcijan niezdobyte. Większość kościołów chrześcijańskich jest na południu Indii, natomiast północne Indie są bardzo mało zewangelizowane. I właśnie tam, w tym rejonie byliśmy i mogliśmy oglądać, jak Bóg zmienia to, co po ludzku niemożliwe. Jak Bóg otwiera drzwi, które przez wiele lat były zamknięte. Byliśmy w pewnej bazie misyjnej, na przykład powiem krótko, w której misjonarze pracują od 120 lat. I dla porównania, w ciągu 50 lat do roku 2001, w ciągu 50 lat ochrzczono na tym terenie 5 osób. Natomiast w ciągu ostatnich 5 lat ochrzczono 5000 osób. A więc to była dla mnie wielka zachęta, inspiracja do tego, że Bóg potrafi potężnie działać w środowisku, które jest nieprzychylne. W środowisku, w społeczeństwie, które jest zamknięte na Boga. Ale Bóg ma swoje sposoby i ma dojście do każdego serca, tak? Więcej opowiem wkrótce. Zrobimy znowu jakąś taką misyjną środę i pokażę Wam sporo zdjęć. Będziemy mogli sobie popowiadać, rozmawiać o Indiach, o tym, co tam chcieliśmy, co przeżywaliśmy i w jaki sposób my też tutaj w Opolu możemy mieć tym udział, możemy mieć jakieś powiązania i błogosławić naszych braci, nasze siostry w Indiach. Tak w ogóle to jest super być znowu w domu i jeść polskie jedzenie. No, także cieszę się bardzo. Jeszcze wracając do naszych próśb modlitewnych. Mamy bardzo radosną informację ze Strzygomia. Brat Adam Rakoczy, który, jak wiecie, miał wypadek samochodowy dosyć poważny, jest już w domu. I dziękuję Wam bardzo za modlitwy. Czuję się lepiej, stawia pierwsze kroki, zaczyna chodzić. Pan go uzdrawiał. Także dziękujemy Bogu za to. Mam nadzieję, że też macie się dobrze dzisiaj. Część naszej młodzieży jest w Boleśnicy. I tego też, że nie wszyscy są dzisiaj tutaj, ale dobrze, że tu jesteśmy też. Możemy Boga razem przeżywać, chwalić, błogosławić. Jak już wiecie, od jakiegoś czasu rozmawiamy o jedności i o tym, że Bóg nas powołał do jedności w Chrystusie, tak? Słowo Boże nas zachęca do jedności. Słowo Boże nam pokazuje, że w Chrystusie staliśmy się jednym nowym człowiekiem. Przeminęły stare podziały i jesteśmy teraz jedno w Panu. Ale też mówimy o tym, że ta jedność nie oznacza tego, że jesteśmy tacy sami. Wszelkie dążenia do tego, by być takimi samymi, są złe. polityce nazywamy to komunizmem. Przeciwstawianie się różnorodności politycznie to komunizm. Przeciwstawianie się różnorodności religijnie to sekta. To właśnie w sekcie wszyscy muszą być tacy sami. W sekcie ludzie często ubierają się jednakowo. Mogłem takie niektóre sekty widzieć w Indiach. Ten sam kolor, ten sam ubiór, te same zachowanie, ta sama fryzura, ten sam styl życia, to samo myślenie. A więc przeciwstawianie się różnorodności jest złe. Jest demoniczne. Nie jest Boże, nie jest z Bogiem. Jest ze świata. Jest z naszego przeciwnika, tak? Natomiast w Chrystusie jesteśmy powołani do tego, by być różnymi, by na swój indywidualny sposób realizować to, co Bóg nas włożył. Jesteśmy unikalni w Chrystusie. Jesteśmy sobą. Mamy prawo do swobodnego myślenia. Mamy prawo do wyrażania tego, kim jesteśmy. Mamy prawo pięknie rozwijać się w obrębie tego, jak Bóg nas stworzył. Amen? Więc o tym mówimy. Z jednej strony mówimy o tym, że jesteśmy razem, że Bóg nas łączy, że Bóg nas zgromadza i tworzy z nas duchową wspólnotę, duchową rodzinę. Tworzy z nas Kościół. Jesteśmy w Chrystusie jedno. Ale z drugiej strony mówimy o tym, że jesteśmy bardzo od siebie różni i że tę różnorodność chcemy szanować, chcemy ją podkreślać. Chcemy ją doceniać. Może nawet chcemy ją bardziej widzieć. Bardziej niż do tej pory. Może czasami sobie myślimy, że powinniśmy być tacy jak inni. Ale dlaczego? Skoro Bóg akurat Ciebie tak stworzył, tak Cię ukształtował, w takich warunkach wyrosłeś i taki właśnie jesteś, taka właśnie jesteś. To jest właśnie piękne. Więc mówimy o jedności w różnorodności, tak? Mówimy o tym, że jesteśmy różni, ale jedno. Jesteśmy inni od siebie, ale jedno. Jedno Panu Jezusie. I ostatnio, jak pamiętacie, mówiliśmy o takim doktrynalnym podłożu jedności. Mówiliśmy o naturze Boga, mówiliśmy o sobie Boga, mówiliśmy o tym, że Bóg jest trzy w jednym. Mówiliśmy, że to są trzy osoby, ale jedno. Trzy różne osoby, ale jedno. Że w Bogu jest wspólnota miłości. W Bogu jest relacja miłości między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, tak? I dzisiaj też będziemy mówić dalej o takim doktrynalnym podłożu jedności i będziemy mówić o analogii Kościoła, o analogii ciała, że Kościół jest ciałem. Apostoł Paweł porównuje Kościół do ciała. I to określenie, że Kościół jest ciałem, jest bardzo dojrzałym myśleniem na temat Kościoła. Apostoł Paweł podkreśla to, że jesteśmy ciałem. Mówi o tym w liście do Efezjan, w liście do Kolosan, w liście do Rzymian. I chyba najbardziej rozwija to w liście do Koryntian. Jak wiecie, nasze ciało jest czymś niesamowitym. Naukowcy, lekarze nie przestają się fascynować ciałem. Budową ciała. Złożoną budową ciała. Im bardziej nauka się posuwa do przodu, tym więcej odkrywamy na temat tego, jaki niesamowity jest organizm człowieka. Ostatnie wielkie odkrycie, wielki przełom, oczywiście odkrycie DNA w ludzkim ciele. I wszelkie badania nad komórkami. Komórka w ciele człowieka jest wielokrotnie mniejsza od czubka igły, ale gdybyśmy ją powiększyli o 10 milionów razy, to jej struktura będzie przypominała strukturę wielkiego miasta. W tej jednej małej komórce są różnego rodzaju drogi przewodzenia, instytucje, mnóstwo szczegółów, tak jak w wielkim mieście. Jedna malutka komórka huczy i tętni życiem, tak jak wielkie miasto. Jesteśmy cudownie stworzeni przez Boga, tak? Cudownie przez Boga ukształtowani. Nasz organizm, nasze ciało jest naprawdę Bożym arcydziełem. I Biblia mówi, że Kościół jest ciałem. Więc pierwsze dwa wnioski. Po pierwsze, chrześcijanie są jednym ciałem, którego głową jest Chrystus, tak? Jesteśmy jednym ciałem, a głową tego ciała jest Jezus Chrystus. I taki bardzo dobry przykład tego znajdujemy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 9 i jest to historia nawrócenia apostoła Pawła, wcześniej się nazywał Saul. I znacie tę historię, kiedy Saul jest w drodze do Damaszku, aby więzić chrześcijan, aby niszczyć tę sektę, tę chrześcijańską sektę, i kiedy podróżuje, to w drodze zatrzymuje go ktoś, tak? Zatrzymuje go pewien, no nie powiem, że to jest tak jak jedziemy i zatrzymuje nas autostopowicz. To było nawet więcej niż coś takiego. To było zatrzymanie Pawła, które zmieniło jego życie. I wiecie, że na tej drodze spotkał Jezusa Chrystusa, tak? Chrystus go zatrzymał bardzo radykalnie. I Chrystus przemówił do Saula i powiedział: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? I Paweł pyta: kto jesteś, Panie? Kim jesteś? I odpowiedź przychodzi: jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. I zwróć uwagę na to, że Chrystus nie mówi: Saulu, prześladujesz mój Kościół. Chrystus nie mówi: Saulu, prześladujesz moich naśladowców, tych, którzy we mnie uwierzyli. Chrystus mówi: Saulu, mnie prześladujesz. Mnie prześladujesz. Ponieważ Chrystus jest głową ciała i Chrystus w pełni utożsamia się z ciałem, tak? Kiedy Kościół jest prześladowany, to Chrystus jest prześladowany. Kiedy Kościół cierpi, to Chrystus cierpi. Kiedy Kościół się raduje, Chrystus się raduje. Chrystus nie jest oderwany od Kościoła. Nie myślmy sobie, że Chrystus jest gdzieś daleko od nas i my musimy pokonać jakąś drogę w kosmos, żeby do Niego dojść, żeby z Nim nawiązać kontakt. Chrystus jest tak blisko związany z nami, jak nasza głowa z naszym ciałem. I to jest piękny przykład tego, jak blisko jesteśmy z Chrystusem. Jak bardzo Chrystus utożsamia się, jest związany z Kościołem. Saulu, mnie prześladujesz. To przeciwko mnie występujesz, ponieważ występujesz przeciwko Józefowi, Kasi, Basi i Stasi. Kiedy przeciwko nim występujesz, przeciwko mnie występujesz, tak? Jesteśmy ciałem Chrystusa, ale to ciało nie jest oderwane od Boga. To ciało jest mocno z Bogiem związane. Chrystus jest na odległość twojego bólu. Chrystus jest na odległość twojej radości. Chrystus jest na odległość twojego cierpienia. Chrystus jest na odległość twoich zwycięstw. Kiedy cierpisz, pamiętaj, że Chrystus cierpi. Kiedy się radujesz, pamiętaj, że Chrystus się raduje. Bo jesteśmy Jego ciałem, tak? Jesteśmy Jego ciałem. Nie jesteśmy jakąś jednostką gdzieś tam rzuconą daleko. Jakąś bazą gdzieś tam od Niego oderwaną, z którą On może jakoś tam łączność nawiązuje. Nie. Jesteśmy dosłownie Jego ciałem. Jesteśmy z Nim związani. Dlatego Jezus mówi: Saulu, mnie prześladujesz. Przeciwko mnie występujesz. Bo ja i moje ciało jesteśmy jedno. Jesteśmy razem. Amen? To jest cudowne. Właśnie nie tak dawno, bo właściwie w tym tygodniu czytałem w gazecie na temat śmierci kolejnej misjonarki za wiarę. Pewna kobieta w Afganistanie w tym tygodniu została zastrzelona za szerzenie chrześcijaństwa. I kiedy czytam takie wydarzenia, takie wydarzenia, takie informacje, to na nowo sobie zdaję sprawę, że znowu Chrystus jest prześladowany. Nie tylko Kościół jest prześladowany, nie tylko Kościół cierpi, nie tylko rodzina tej siostry była w smutku, ale Chrystus również cierpi, bo Chrystus i Jego Kościół jest jedno, tak? Kiedy Paweł mówi o tym, że w Jego ciele został wbity ciel, i Paweł zmaga się z jakimś cierpieniem, zmaga się z jakąś niewygodą w swoim życiu, i przynosi Panu ten ciel i mówi: Boże, dlaczego ja cierpię? Dlaczego jest ta przeciwność w moim życiu? Jezus mówi: wystarczy, że masz moją łaskę, tak? Kiedy myślimy o tym, co to znaczy, kiedy Jezus mówi, wystarczy, że masz moją łaskę. Czy to znaczy, Pawle, nie zawracaj mi głowy. Każdy musi trochę pocierpieć. W końcu, jak chcesz, to możesz zawsze przyjść i skorzystać z mojej łaski. Myślicie, że o to chodziło Jezusowi? Myślę, że nie. Myślę, że kiedy Jezus mówi, Pawle, masz moją łaskę, to Jezus mówi, Pawle, kiedy ten cień jest wbijany w Twoje ciało, to ja to wszystko czuję. I ja jestem, żeby Ci pomagać. Amen? Kiedy Ty przeżywasz ból z powodu tego cienia, kiedy Ty płaczesz, kiedy Ty się męczysz, kiedy Tobie jest źle, to wiedz, że jestem przy Tobie, aby Ci współczuć, aby Ci pomagać, aby Cię pocieszyć, aby Cię leczyć, aby Cię umacnić. Tak? To jest znaczenie Bożej łaski w naszym życiu. To nie jest to, że Bóg nas zbywa i mówi, ach, zawracaj mi głowy swoimi cierpieniami. Masz moją łaskę, to Ci wystarczy. Nie. Ta łaska to jest Jego bliskość, to jest Jego współczucie, to jest Jego miłosierdzie, to jest Jego pomoc, to jest Jego zaopatrzenie, to jest Jego aktywne uczestniczenie w naszym cierpieniu, tak? Więc chrześcijanie to jedno ciało, które ma głowę, którą jest Chrystus. Druga rzecz, która tak od razu się nasuwa, kiedy mówimy o ciele Chrystusa, to, że ciało Chrystusa charakteryzuje się wielką różnorodnością. Wielką różnorodnością. Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian, rozdział 12 i tutaj przeczytamy kilka wersetów. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wersety 12-17. A powiem, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Może jeszcze raz do 18. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Bardzo ciekawy fragment. Pierwsza część tego fragmentu, w pierwszej części tego fragmentu apostoł Paweł kładzie nacisk na jedność. W drugiej części tego fragmentu apostoł Paweł kładzie nacisk na różnorodność. Więc najpierw Paweł podkreśla jedność, tak? Że jesteśmy jednym ciałem, że jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało, że zostaliśmy napojeni jednym duchem. A więc najpierw Paweł podkreśla aspekt jedności, tak? Jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno, ochrzczeni w ducha i napojeni duchem. Zobaczcie. Ochrzczeni w ducha, a więc zanurzeni w ducha, a więc duch jakby wokół nas. Napojeni duchem, a więc duch w nas. Więc duch i wokół nas, i duch w nas. Dwa jakby symbole tego, że jesteśmy totalnie w Duchu Świętym, nasączeni Duchem Świętym, od wewnątrz i od zewnątrz, z dwóch stron, Duch Święty nas połączył w jedno ciało. Amen? A dalej Paweł mówi o różnicach. Dalej Paweł mówi o różnorodności, bo mówi, że oczywiście ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Oczywiście są pewne proste organizmy, może jeszcze z biologii coś tam pamiętacie. Są tak zwane pierwotniaki. I to są takie malutkie organizmy, które właściwie składają się jakby z jednej komórki. To są tak zwane jednokomórkowce, tak? Więc tam nie ma jakiejś różnorodności za bardzo. To jest bardzo podstawowa forma zwierzęca. Najprostsza forma zwierzęca. I oczywiście my w naszej strukturze, w strukturze Kościoła, nie chcemy upodabniać się do najbardziej prostych i prymitywnych form życia, tak? Właśnie o tym mówimy. że nie chodzi o to, że wszyscy będziemy tacy sami, że wszyscy będziemy jednym organem. Paweł mówi, że ciało nie składa się z jednego organu. To nie jest jedno wielkie oko. To nie jest jeden wielki jakiś, nie wiem, pierwotniak. Ale składamy się z wielu różnych elementów. Jesteśmy od siebie totalnie różni. Mamy inne dary, inne obdarowania, inne światopoglądy, inną kulturę, z którym różnimy się pod każdym względem. Stąd tworzymy piękne, złożone, rozbudowane ciało. Nie jakieś takie właśnie ciało najniższej formy. I co tutaj jeszcze widzimy? Widzimy wielką współzależność. Widzimy współzależność, że jeden organ w ciele nie może powiedzieć do drugiego, że jest niepotrzebny, że go nie potrzebuje. Ale Paweł mówi, ciało polega na tym, że każdy z nas potrzebuje innych, potrzebuje reszty. Nie może noga sama funkcjonować bez reszty ciała, nie może ręka sama funkcjonować bez reszty ciała. Wszyscy się wzajemnie potrzebujemy, jesteśmy od siebie współzależni. Tym bardziej jest to dosadne w kontekście zboru w Koryncie. Ja już o tym wspominałem tutaj, że zbór w Koryncie składał się w większości z ludzi biednych i prostych, niewykształconych. Apostoł Paweł, pisząc do nich, mówi, popatrzcie na siebie, że niewielu z was jest wysokiego lodu. To nie był zbór białych kołnierzyków, to nie był może nawet zbór niebieskich kołnierzyków, to był zbór zwykłych, prostych, tak jak ostatnio czytałem, józków hydraulików. Tak gdzieś ktoś taki termin wymyślił. Więc to był składał się z zwykłych, prostych ludzi, niewyedukowanych, niewykształconych, nie jakichś bogatych. Kiedy Paweł do nich pisze i mówi, jesteście ciałem Chrystusa i każdy z nas jest potrzebny, wiecie, jakie to ma znaczenie dla tych ludzi? Wy, prości ludzie, jesteście potrzebni. Każdy z was potrzebny Bogu. A dalej, w kontekście Koryntian, tam, gdzie było takie, wiecie, charyzmatyczne przebudzenie, gdzie wielu ludzi mówiło językami, prorokowało, inne dary, charyzmaty się objawiały. I znowu, może nie wszyscy mieli jakieś spektakularne dary duchowe. Może nie wszyscy uzdrawiali, nie wszyscy czynili cuda, nie wszyscy prorokowali i może niektórzy czuli się troszeczkę gorsi od reszty. I znowu Paweł mówi, nie może powiedzieć jeden organ do drugiego, nie potrzebuje ciebie. Dlatego, że nie masz jakiegoś spektakularnego daru, to nie znaczy, że jesteś niepotrzebny. Jesteś tak samo potrzebny, tak samo ważny w tym ciele. Koryntianie niskiego rodu, jesteście potrzebni. Koryntianie nieposiadający jakichś szczególnych darów, jesteście potrzebni. Dalej Paweł mówi tutaj o Bożym planie, o Bożej woli. Werset 18 mówi, że Bóg umieścił wszystkie elementy w ciele tak, jak chciał. Nie tak, jak my chcemy, ale tak, jak On chciał. Każdy organ jest w pewnym miejscu, bo Bóg tak chciał, tak? Każdy z nas jest tak obdarowany i tak przez Boga używany, bo Bóg tak chciał. Więc Paweł mówi, nie może noga się skarżyć na to, że jest nogą. No noga się skarży, no bo noga niesie całe ciało. No u mnie to jeszcze może za dużo nie niesie, ale u niektórych to naprawdę noga niesie dużo, tak? Noga niesie dużo kilogramów. A ręka sobie tylko wisi i sobie macha, prawda? No to noga się skarży. Czemu ja muszę nosić całe ciało, a ręka sobie tylko macha? Dlaczego tak jest? To jest niesprawiedliwe, to jest nie fair. Ale Bóg mówi, nie może powiedzieć noga, dlaczego nie jestem ręką? Dlaczego jestem akurat nogą? Bóg umieścił każdego z nas w tej roli, w tej służbie, w tym miejscu, w jakim chciał. Jedni z nas mają większą odpowiedzialność, inni mniejszą. Jedni są bardziej obdarowani w tym, inni w czym innym. Niektórzy niosą więcej kilogramów, inni mniej. Ale Bóg tak chciał, Bóg umieścił różne elementy ciała, różne organy. W tym wszystkim jest Boży plan. Czego możemy nauczyć się z analogii ciała? Co możemy wziąć i zastosować w swoim życiu? Otwórzmy list do Efezjan, rozdział 4. List do Efezjan, rozdział 4. Wersety 13 do 16. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi na wiatry nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędów, lecz abyśmy będąc szczerymi miłości wzrastali pod każdym względem Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Trzy rzeczy do zapamiętania dla nas, trzy lekcje dla nas do zastosowania w naszym życiu. Pierwsze, budujmy jedność wśród nas przez zachowanie właściwych proporcji ciała. Zdrowe ciało charakteryzuje się zdrową proporcją. Dysproporcja w ciele jest chorobą. Słowo Boże mówi, aż dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Aż nasze ciało, nasze duchowe ciało w Opolu tutaj, nasz zbór, aż pewnego dnia stanie przed Panem i będzie duchowo wyrośnięty, proporcjonalny, zdrowy, będzie zdrowy organizm. Tak jest Boży plan, tak jest Boża wola. Więc my teraz chcemy się skupiać na tym, aby rosnąć proporcjonalnie, aby rozwijać się proporcjonalnie, tak? Kilka ważnych proporcji, które mają być zachowane w Kościele, aby Kościół był zdrowym ciałem, dobrze się rozwijającym. W Kościele powinna być proporcja między chwaleniem Boga i prezentowaniem Boga. Jest to podstawowa definicja Kościoła. Celem Kościoła jest chwalić Boga i prezentować Go światu. Jest wiele innych definicji Kościoła, ale taka najprostsza, podstawowa definicja Kościoła, którą wyznaje całe chrześcijaństwo, bez względu na to, czy to jest chrześcijaństwo protestanckie, czy katolickie, czy ortodoksyjne. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że Kościół jest na ziemi po to, aby chwalić Boga i prezentować Chrystusa światu. Amen? To są nasze dwa podstawowe zadania, dwa filary Kościoła. Uwielbienie Boga i głoszenie Chrystusa. I tu musi być proporcja. Kościół musi być w tym zrównoważony, proporcjonalny. Każdy zbór lokalny, który tutaj nie zachowa proporcji, będzie dysfunkcyjny, chory. Jeśli tylko będziemy się skupiać na uwielbianiu Boga, tylko będziemy chwalić Boga i albo tylko będziemy iść, tylko głosić i tylko robić coś tam na zewnątrz cały czas. I taka forma będzie chorobą. Zdrowy organizm będzie miał obydwie rzeczy pod uwagę, tak? Chwalimy Boga razem, chwalimy Go przez pieśni, modlitwy, słowo, święte życie, a też prezentujemy Boga różnymi sposobami. Drugi ważny aspekt proporcji w ciele to jest proporcja między słowami wiary a ucznikami miłości. O tym możemy więcej czytać w liście Jakuba. Jakub pisze, tak, że możemy mówić, że mamy wiarę, a jeśli mamy uczynków, to nasza wiara jest martwa, tak? Więc znowu musimy zachować proporcje między naszym wyznaniem wiary a naszym prezentowaniem wiary. Między słowami wiary a uczynkami miłości. Biblia mówi, że jesteśmy powołani przez wiarę do uczynków, tak? Powołani przez wiarę do uczynków. Więc nie możemy się skupić ani na samej wierze, ani na samych uczynkach. Musimy znowu zachować proporcje między wiarą a uczynkami. Bo wiara bez uczynków jest martwa. Możemy powiedzieć, że też uczynki bez wiary są puste. Potrzebujemy obydwu wiary i uczynków. Kolejny aspekt proporcji w ciele to jest proporcja między owocem ducha i darami ducha. Kolejny aspekt Kościoła, w którym potrzebna jest proporcja. Ciało musi być proporcjonalne w kwestii owocu ducha. Co to jest owoc ducha? To jest nasz charakter. To są dary ducha, to są charyzmaty, to są naturalne Boże przejawy w naszym życiu. A więc musi być znowu równowaga między charakterem a charyzmą, tak? Nie możemy się skupić tylko na owocu i mówić, no dary nie są takie ważne, ważny jest owoc. Też nie możemy powiedzieć, no owoc jest tak istotny, ważne są dary. Potrzebujemy tego i tego. Charakter bez charyzmy tworzy sympatycznych chrześcijan, ale mało skutecznych może. Natomiast charyzma bez charakteru może zrobić wiele zamieszania. Ktoś będzie manifestował różne dary, ale swoim życiem, postawą będzie wszystko burzył i niszczył i ruinował. Tak? Potrzebujemy obydwu. Potrzebujemy charakteru i charyzmy. Kolejny obszar, w którym potrzebujemy proporcji w ciele, to jest proporcja między modlitwą i działaniem. Nie możemy powiedzieć, że teraz potrzebujemy się tylko modlić. Jak będziemy się tylko modlić, to wszystko się stanie. A też nie możemy być takimi pragmatykami, którzy powiedzą, wystarczy robić, wystarczy działać, a wszystko będzie dobrze. Nie możemy zapchnąć na bok ani modlitwy, ani działania. Znowu musi być równowaga, musi być proporcja między naszą zależnością od Boga w modlitwie i naszą odpowiedzialnością w działaniu. Kolejny aspekt proporcji w ciele to jest proporcja między opieką a misją. Czym się bardziej zajmować? Opieką nad tymi, którzy są już w Kościele, czy misją wobec tych, których jeszcze nie ma tutaj? Kościół woła, opiekujcie się nami, opiekujcie się nami. A świat woła, przyjdźcie do nas, ratujcie nas, ratujcie nas. Kim się zająć? Kościół woła, odwiedzajcie mnie, interesujcie się mną. A ludzie w świecie wołają, ratujcie nas, bo idziemy do piekła. Znowu. Nie możemy się zająć tylko tymi, albo tylko tymi. Znowu musi być w ciele proporcja między opieką, między duszpasterstwem wewnątrz Kościoła, a misją, która jest naszym zadaniem. Amen? Kolejny aspekt proporcji ciała to jest proporcja między sercem i umysłem. Bóg dał nam serca i Bóg dał nam umysł. W sercu jest natchnienie, w sercu jest inspiracja, a w umyśle jest zdrowy rozsądek. I znowu musi być równowaga, musi być proporcja. Nie tylko natchnienie, ale i mądrość. Ale też nie sama mądrość, bo potrzebujemy też Bożego natchnienia, Bożej inspiracji, tak? Bożej intuicji, Bożego takiego poruszania nas. Potrzebujemy obydwu. My chrześcijanie nie odrzucamy intelektu. My nie chcemy odrzucić intelektu, my nie chcemy powiedzieć, że teraz będziemy tylko duchowi. I czasami ta duchowość przejawia się głupotą, przejawia się skandalicznie. My chcemy mieć równowagę między tym, co z ducha i tym, co z Boga w naszym rozumie. Duch Święty nie dał nam ducha bojaźni, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia, zdrowego rozsądku. Więc znowu kolejny aspekt, w którym musi być zachowana proporcja w ciele między sercem i umysłem. Więc pierwsza ważna rzecz dla nas to to, że będąc ciałem musimy się proporcjonalnie rozwijać, proporcjonalnie rosnąć. Druga rzecz, druga lekcja dla nas i wniosek wypływający z ciała to to, że budujemy ciało przez bycie razem, przez łączenie, przez troskę o to, aby być razem. Biblia mówi, że całe ciało jest spojone i związane przez wzajemnie się zasilające stawy. Nasze fizyczne ciało ma tak zwane stawy, tak? Są te takie miejsca, w których są łączenia między różnymi kośćmi, mięśniami i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wychodził zbyt głęboko w to, bo się nie znam. Ale wiecie, co to są stawy, bo czasami je odczuwacie. My też posiadamy takie stawy, takie niewidzialne stawy. I te niewidzialne stawy to nasze relacje, to nasza wzajemna miłość, troska się nawzajem, tak? Najlepsze dwa sposoby budowania tych stawów, umacniania tych stawów, to jest wspólne jedzenie i wspólne działanie. To są najlepsze sposoby umacniania naszych więzi. Wspólne jedzenie i wspólne działanie. Ilu z was woli wspólne jedzenie? Większość, okej, dzięki. Ale też wspólne działanie. Wspólne działanie. Działanie łączy. Działanie angażuje. Tak jak, nie wiem, warsztaty gospra, ewangelizacja studencka, inne rzeczy. Te rzeczy nas łączą, kiedy wspólnie coś robimy. To jest budowanie tych stawów. Kiedy ja piszę na komputerze, to pracują moje palce, a tak naprawdę całe moje ciało jest to zaangażowane. Chociaż te palce wykonują może najbardziej taką widoczną pracę. Ale naprawdę całe moje ciało jest częścią tego, co robię. Tak samo niektórzy z nas może więcej tutaj są zaangażowani w pewne działania, ale to oznacza, że wszyscy inni możemy się do tego dołączyć. Możemy być tego częścią. W ten sposób budujemy nasze stawy, umacniamy nasze relacje. Tworzymy jedność. Słowo Boże mówi, abyśmy pod każdym względem wzrastali w Niego, to jest Bogą Chrystusa. Umacniamy nasze stawy między sobą, jak też umacniamy naszą relację z Chrystusem, tak? Chcemy być z głową jak najbliżej. Chcemy być ciągle w Chrystusie, ciągle blisko Chrystusa. Przez naszą relację z Nim, przez Słowo, przez modlitwę umacniamy nasze relacje z Chrystusem. I trzecia ważna rzecz dla nas. Budujemy jedność przez powiększanie ciała. Budujemy jedność przez powiększanie ciała. Budujemy jedność przez zachowanie proporcji w ciele. Budujemy jedność przez umacnianie stawów, przez nasze relacje. Dlatego taka wiarenka po nabożeństwie to nie jest tylko jakiś taki wymysł, żeby, nie wiem, popić razem kawę czy ciastko. Jeśli ktoś myśli, że to jest tylko po to, to nie jest tylko po to. Wspólne jedzenie łączy. Wspólne wypicie herbaty łączy. Wspólne zjedzenie krakersa, paluszka łączy. I to jest po to. Jeśli jeszcze nie odkryłeś, po co to jest właśnie po to. I po trzecie, budujemy jedność przez powiększanie ciała. Przez powiększanie ciała. Efezjan 4,16, końcówka 16 wersetu mówi, że według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka ciało rośnie. Ciało rośnie. Kościół jest ciałem, które cały czas rośnie. Powiem wam coś bardzo ważnego teraz. Bardzo ważnego. Kościół jest niekompletnym ciałem. Tak jak na dzisiaj, Kościół jest niekompletnym ciałem. Kościół w Oporu jest niekompletnym ciałem. Wiecie dlaczego? Bo jest jeszcze wielu ludzi, którzy mają być częścią tego ciała. Amen? Jesteśmy ciągle niekompletni. Boży organizm, Boże ciało będzie rosło aż do dnia, kiedy przyjdzie. Biblia mówi w liście do Rzymian, aż poganie w pełni wejdą. Czy już weszli? Nie. Jesteśmy ciągle niekompletni. I dalej Biblia mówi, a potem będzie zbawiony Izrael. Czy już jest zbawiony? Nie, jeszcze nie. Więc jeszcze jesteśmy niekompletni. I dopiero wtedy, kiedy poganie w pełni wejdą, kiedy będzie zbawiony Izrael, dopiero wtedy będzie powiedzieć, ciało Chrystusa jest pełne, jest kompletne, tak? Rozumiecie, o czym mówię? Więc przed nami niesamowite zadanie ciągle. Naszym zadaniem jest wzrost tego ciała, jest poszerzanie tego ciała, jest rozwijanie tego ciała przez przyrost. Aby mieć komplet, trzeba mieć wszystkie elementy. Cały czas nasze ciało jest niekompletne. Oj, to mnie trochę tak, wiecie, smuci, ale z drugiej strony mobilizuje. Że przynajmniej ciągle zadanie, ciągle cel. Kompletowanie ciała Chrystusa. Popatrzmy na Dzieje Apostolskie, rozdział 10. Pierwszy Kościół myślał, że jak już nauczyło się 3000 dzień od świąt, to już pewnie wszystko się stało. Już jesteśmy kompletni, jesteśmy pełni. Cóż nam jeszcze potrzeba szczęścia? I oto, kiedy Piotr się modli, Pan Bóg zakłóca jego modlitwę i Piotr ma wizję prześcierana, na którym są różne nieczyste zwierzaki. I Bóg mówi, jedz, spożywaj. I Piotr mówi, przenigdy, Panie. Przenigdy. Bóg, co za okropna wizja. I Bóg uczy Piotra, aby nie uznawać nikogo za outsidera. Za osobę z zewnątrz. Za osobę, która nie jest, która nie pasuje do tego kompletu, który my tworzymy. Tak? Rozumiecie, o co chodzi? Piotr myślał tylko Żydzi i elegancko, będzie taki żydowski kościółek. Tak pójdziemy do nieba, aleluja. A tu wchodzi Bóg i mówi, nie. Moje ciało jest jeszcze niekompletne. Idź do Boga. Przenigdy, Panie, przenigdy. Tak była pierwsza jego reakcja, tak? Ale potem Bóg pracował nad jego sercem. Pracował. I Piotr poszedł i mówi, że Bóg mi powiedział, aby nikogo nie uważać za niepasującego do ciała. Za kogoś z zewnątrz. Czy myślicie, że my się zmagamy z czymś podobnym? Może nie w takim stopniu jak Piotr. Ale mamy wiele zwyczajów, mamy wiele tradycji, które zamykają w nas, w naszym gronie i mówią, jesteśmy kompletni. A reszta to outsiderzy. Niepasujący do nas, nienależący do nas. Którzy muszą usiąść, kiedy wieczerza. Którzy muszą czekać na to, na tamto i jeszcze na coś, żeby... A może kiedyś potraktujemy was jak normalnych ludzi, jak jednych z nas. Mamy wiele zwyczajów, wiele tradycji, które pokazują my to my, a wy to wy. I mówimy, przenigdy, Panie, przenigdy my tego nie chcemy ruszać, my tego nie chcemy zmienić, bo my tu jesteśmy już kompletni. Nam jest tak dobrze. Jesteśmy razem. Taki podam jeden przykład z Indii. Byliśmy na nabożeństwie w niedzielę i w tym momencie pastor poprosił do przodu grupę młodych ludzi, żeby zaśpiewali pieśń. Powiedział, a teraz nam pieśnią usłuży pewna grupa młodzieży. No i wyszło do przodu tak 5-6 chłopców, nastolatków. No i zaśpiewali, wiecie, fantastycznie zaśpiewali. Zaśpiewali taką pieśń, taką w ich rdzennym jakim języku, ale tak naprawdę fantastycznie to było. I potem po nabożeństwie pastor mówi do nas, wiecie, kiedy ci chłopcy, którzy śpiewali dzisiaj pieśń z morzem? Oni nie są jeszcze nawróceni. Oni nie są jeszcze nawróceni. Niektórzy z nich to muzułmanie, niektórzy z nich to hindusi. Ja tak posłuchałem i sobie myślałem, to trochę inaczej niż u nas. To trochę inaczej. Usługiwać z przodu pieśnią w zborze ludzie, którzy nie są jeszcze na wyceni. Wiecie co? Oni się czują częścią tego. tego zboru, tak? Oni się czują jak u siebie, oni się czują jak w rodzinie. I w tym procesie przychodzą do Jezusa. Odkrywają Boga. Ale już są kompletowani, tak? Już są kompletowani. Już jest sygnał puszczony, już jest informacja puszczona. Jesteście częścią nas. Czy to nie jest piękne? A jak było z uczniami Jezusa? Jezus powołał 12. Kiedy się nawrócili? Czy byli już nawróceni, kiedy ich powoływał? Kiedy się nawrócili? Kiedy Piotr się nawrócił? Czemu Jezus mówi: Piotrze, kiedy się nawrócisz, to to i tamto, tak? Tak naprawdę nie wiemy, kiedy się nawrócili. Nawrócili się gdzieś po drodze, tak? Gdzieś będąc Jezusem, gdzieś idąc za Nim, będąc już Jego uczniami, gdzieś po drodze się nawracali. Nie wszyscy naraz, każdy osobno, każdy miał osobiste przeżycie odkrycia tego, że Chrystus jest Mesjaszem. Było to w różnym momencie, w różnym czasie ich drogi za Jezusem, ale w końcu doszło do tego momentu, że wiedzieli, kim jest Pan, tak? Ale Jezus nie powołał nawróconych. Jezus nawracał powołanych. Amen? I myślę, że to jest ten aspekt Kościoła, że my cały czas kompletujemy ciało. My szukamy tych, którzy mają być w Panu. I my nawracamy tych, którzy są powołani, zaproszeni. Bądźcie z nami. Czujcie się częścią. Czujcie się jak w rodzinie. To jest wasz dom. To jest wasza rodzina. I po drodze, odkrywając Boga, nawracajcie się. Nawracajcie się, oddawajcie Mu swoje życie. Jedność to nie tylko my tutaj. My również mamy być tymi magnesami, które przyciągają tych, którzy są tam poza murami tej świątyni. Amen? Kompletujemy ciało Chrystusa. Szukamy tych, którzy jeszcze są zgubieni. Mówimy: chodźcie i bądźcie tutaj razem. Bądźmy razem. Bądźmy jedną rodziną. Zakończę dwoma świadectwami z pierwszego wieku. W jednym liście do cesarza ktoś pisze o chrześcijaństwie jak zaraźliwym zabobonie, o której jest posądzony wielu ludzi z różnych klas i obydwu płci. W innym liście do cesarza Hadriana ktoś pisze tak: oni miłują się wzajemnie, pomagają wdowom, sierotom, obcych traktują jak prawdziwych braci. Piękne, co? Obcych traktują jak prawdziwych braci. I na tym dzisiaj zawieszymy nasze rozważania na temat ciała. Traktujmy siebie dobrze i traktujmy obcych jak braci. Amen?